A Jung poszedł jeszcze dalej niż Freud, mówiąc, że istnieje nie tylko indywidualna podświadomość, ale również podświadomość zbiorowa. Wszyscy ludzie są częścią zbiorowej pamięci, z której wszyscy czerpiemy, a poprzez podświadomość jesteśmy połączeni ze wszystkimi innymi. Co więcej, jesteśmy połączeni również świadomie. Według Ewangelii świętego Jana, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Duch należy do każdego i do nikogo. Nikt nie jest w posiadaniu ducha. Nie stanowi on niczyjej prywatnej własności. Żaden kościół go nie posiada, ani żadna religia. Rupert Sheldrake zaś społeczną podświadomość nazwał i opisał jako pole morficzne. Na początku XX wieku Emil Durkheim, socjolog, jako swą centralną ideę przyjął koncepcję sumienia zbiorowego. Te koncepcje zbiorowej podświadomości są sposobem przekazu, że nasza psyche jest rozszerzona poza ciało i jej obszar nie ogranicza się do mózgu. Nawet nasze myśli wywierają wpływ na innych ludzi, a ich myśli wywierają wpływ na nas. Moje własne wyobrażenie pamięci zbiorowej jako pól morficznych wyraża tę samą ideę. To, czego się nauczymy i to, co myślimy, może mieć wpływ na innych ludzi dzięki rezonansowi morficznemu. Zaś Greg Braden w Boskiej Matrycy pisze na stronie 216. Naukowe badania wykazały, że gdy zmieniamy nasze uczucia dotyczące tego, co się zdarzyło w przeszłości, to zmienia się chemia naszego ciała w chwili obecnej. Tomasz z Akwinu powiedział, pierwszym skutkiem miłości jest topnienie. Według brytyjskiego biologa Waddingtona pola morficzne zawierają w sobie atraktory. I tak nasiono dębu posiada pole morficzne zawierające atraktor w postaci dojrzałej formy dębu, który ciągnie ku niej rozwijającą się z żołędzia roślinę. Pola morficzne różnych organizmów leżą u podstaw nie tylko ich kształtów, ale także zachowania, odgrywają rolę zwierzęcej duszy, stanowią również podstawę dla aktywności racjonalnego umysłu. Czym zatem jest boska matryca? Jak można przeczytać w obszernej już na ten temat literaturze, świat zaczął się około 14 miliardów lat temu od wielkiego uwolnienia energii. Świat przed wybuchem był ziarnkiem grochu, kiedy nastąpiła eksplozja w temperaturze o wiele wyższej od temperatury Słońca. W pustkę próżni wlała się energia, która stała się planem wszystkiego, co jest i cokolwiek i kiedykolwiek może zaistnieć. To właśnie ta energia, rozprzestrzeniająca się nadal w kosmosie jako kwantowa esencja, jest boską matrycą. Kiedyś wszechświat był fizycznie złączony jako malutka przestrzeń w stanie niewyobrażalnej kompresji. Po wybuchu wszystko się oddzieliło, choć ma matrycę jedności. Eksperymenty wykazały, że raz związane rzeczy pozostają takie, choć w czasie zostaną rozłączone, a energia, która dokonuje tego połączenia, jest tym, co Planck nazwał matrycą wszystkiego. To ta matryca sprawia, poprzez energię, która jest wszędzie, co robimy, w co wierzymy, co czujemy, co myślimy. W tej matrycy wszystko jest połączone. Każdy element matrycy ma informację o całej matrycy. Matryca jest więc holograficzna. Oraz, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są powiązane. Często w życiu doświadczamy, że o kimś pomyślimy i ten ktoś do nas dzwoni. Lub jak się potem okaże, ten ktoś w tym samym czasie również o nas myślał. Ale co jest ważne przy dalszej analizie? Otóż jesteśmy uczestnikami wszelkich wydarzeń, a nie ich ofiarami. Tworzymy zamknięty układ procesów tworzenia i doświadczenia, co przy duchowości oddzielonej od siebie materii jest trudniejsze do zrozumienia. Podobnie jak rośliny w parku wydają się być oddzielone, jednak poprzez system podziemnych korytarzy i uwalniany tlen są połączone, tworząc jeden ekosystem. Każda roślina ma wpływ bezpośredni na swoje otoczenie. Wszystkie zaś razem przetwarzają dwutlenek węgla na tlen i węglowodan. Jest to najważniejszy proces przemiany biochemicznej na Ziemi. Przetwarzanie CO2 odbywa się za pomocą energii promieni słonecznych. Część tlenu rośliny zużywają same, a resztę przekazują atmosferze, czyli rośliny przekazują naturze to, co natura ma – tlen. My, ludzie, przeważnie przetwarzamy. W procesie przetwarzania dodajemy naturze również to, co już istnieje. Jesteśmy zarówno tymi, którzy kształtują świat, jak i tymi, którzy doświadczają tego, co tworzą. Tym, co jest w świecie, to świadomość. Celem więc naszego bytu na Ziemi jest dodawanie do zasobów świata świadomości. Naszą świadomość tworzymy z impulsów życia, które do nas docierają. Impulsy te dalej energią duchowości przetwarzamy na świadomość i doświadczanie. Część świadomości wykorzystujemy dla własnych potrzeb, a resztę, podobnie jak wspomniany ekosystem w parku, przekazujemy dla świata. Jak już wspomniałem, świat zbudowany jest ze świadomości. To też my tworzymy i przekazujemy do świata świadomości. Nasza świadomość współistnieje ze świadomością świata, dzięki której świat istnieje. Tworzymy system współuczestnictwa. Podobnie jak wytwórcy energii elektrycznej, wytworzoną energię wykorzystują, a nadwyżkę przekazują do sieci systemu energetycznego. Świat jest stworzony z elementów współuczestniczących i sobie podobnych. Współuczestnictwo jest prawem życia. To współuczestnictwo jest kreacją, inkubatorem naszych możliwości. Jest rzeczywistością, którą Planck nazwał matrycą. Jesteśmy twórczą esencją, w której następują procesy tworzenia. Świat nasz jest więc taki, jakie mamy przekonanie, że jest. My, ludzkość, czerpiemy z matrycy i ją współkreujemy. Jesteśmy też kreatorami własnej rzeczywistości. Dlaczego to jest ważne przy opisie naszej społecznej rzeczywistości zwanej Polską? Wszyscy razem i każdy z osobna tworzymy matrycę Polski. Wszyscy razem, jakby w zbiorniku naszej świadomości, tworzymy naszą narodową świadomość. Rzeczywistość nasza, jak sami widzimy, jest trudna. W tej świadomości jest dużo trucizny w postaci wzajemnej złości i podziałów i poczucia winy. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. To zaś, co związane jest z winą, buduje lęki, a lęki obniżają naszą społeczną duchowość. Ta niska duchowość, jak w szkle powiększającym, przejawia się niską duchowością i małą ilością w porównaniu z innymi państwami wynalazków i patentów. Niska duchowość to dla osoby, jak noc dla rośliny, brak możliwości przetwarzania impulsów, informacji w świadomość. Brak zaś świadomości tworzy to, że brakuje jej świadomości, jak roślinie, tlenu do życia społecznego, a to z kolei wytwarza silny ból i podział na winnych i ofiary, na my i oni. Podział ten zatem jest produktem niskiej duchowości. Niską duchowość, choć w innym ujęciu, jako grę o sumie zerowej opisują Joanna Różycka oraz Bogdan Wojciszke w zeszycie Studia psychologiczne wydawanego przez Polską Akademię Nauk, tom 48, zeszyt 4, Warszawa, 2010 rok, w artykule Skala wiary w grę o sumie zerowej. Autorzy postrzegają takie osoby jako tych, którzy wierzą w grę o sumie zerowej. Piszą oni. Wiara w grę o sumie zerowej opiera się na ukrytym założeniu, że dobra tego świata są ograniczone i niemożliwe do pomnożenia. Przekonanie to jest typowe dla osób, które chciałyby coś zyskać lub obawiają się o straty, jak również dla osób zajmujących się ekonomią, gdzie podstawowym prawem rynku jest ograniczona suma zasobów wymagających rywalizacji. wiara w grę o sumie zerowej idzie w parze z poczuciem straty w relacjach wymiany społecznej, co sprzyja obwinianiu innych za własne niepowodzenia, w przeciwieństwie do tendencji przypisywania sukcesów sobie. Osoby odbierające świat w kategoriach gry o sumie zerowej motywowane są celami antagonistycznymi, gdzie inni ludzie spostrzegani są jako egoistycznie ukierunkowane jednostki zaspokajające własne interesy i dlatego nie należy im ufać. Tego typu ukryte założenie uniemożliwia dostrzeżenie wspólnych, synergicznych interesów, a tym samym skutecznie powstrzymuje przed podjęciem współpracy. Dalej autorzy piszą, że powyższe dotyczy osób, które odczuwają niższą satysfakcję z życia, a obowiązujący system społeczno-polityczny spostrzegają jako niesatysfakcjonujący i niesprawiedliwy. W konsekwencji osoby te są ukierunkowane na ochronę własnych interesów przed zagrażającymi rywalami o zasoby i powstrzymują się od wchodzenia w relacje wymiany społecznej. W obawie przed egoistycznymi intencjami innych sami zachowują się egoistycznie. Na przykład w sytuacjach dylematów społecznych, gdzie trzeba podjąć decyzję co do działania na rzecz dobra wspólnego lub własnego. Natomiast w obawie przed eksploatacją przez innych sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom społecznym. Zarówno na poziomie mikro, interpersonalnym, jak i makro, społecznym. Co czyni z nich zwolenników konserwatyzmu politycznego. Dodatkowo przy niskim statusie ekonomicznym występuje wzajemna nieufność i poczucie straty w wymianie społecznej, ponieważ w takich warunkach nie dochodzi do współpracy pomiędzy ludźmi, to wzrost ekonomiczny jest słaby, co z kolei przekłada się na niski poziom rozwoju społecznego. Wysoka duchowość jest warunkiem koniecznym istnienia harmonii społecznej. W książce Boska Matryca Greg Braden opisuje bardzo ciekawe eksperymenty, jakie przeprowadzono w latach 90. ubiegłego wieku, które dotyczyły ludzkiego DNA. W eksperymentach tych pobrano i wyizolowano próbki DNA człowieka. W pierwszym eksperymencie Poponin i Garajew udowodnili, że ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na wibracje światła. Z drugiego wojskowego eksperymentu wynika, że jesteśmy połączeni z naszym DNA, nawet jeśli znajduje się o setki kilometrów od nas. Czyli, że nasza emocja uruchamia nasze DNA, nawet jeśli znajduje się ono o setki kilometrów od nas. W trzecim eksperymencie udowodniono również, że ludzka emocja ma bezpośredni wpływ na nasze DNA. Jeśli tu jeszcze dodamy konsekwencje tego, co opisał Jonathan Haidt w książce Prawy Umysł, że rozum jest sługą intuicji, a emocja poprzedza myśl, to eksperymenty te pokazują, że my sami mamy wpływ na to, co nazywamy losem. Że możemy mieć dostęp do siły w kwantowym wzorcu, z którego pochodzi wszystko, co Max Planck nazwał świadomym, inteligentnym umysłem. Jest to przestrzeń, która jest kluczem do zrozumienia naszej narodowej duchowości. Czyli, jak pisze Greg Braden, boska matryca służy jako zwierciadło naszych związków, które tworzymy według swoich przekonań. Spróbujmy więc te tajemnice sprowadzić do świata naszej wyobraźni, jak gdyby działa się w świecie widzialnym. Mówi się, że jeśli coś zdarzyło się dwa razy, to zdarzenie znowu się powtórzy. Po pierwszym rozbiorze był drugi i trzeci. Przyglądając się historii i rozwojowi społeczeństw, możemy z łatwością potwierdzić tę prawidłowość i odczytać cykle zdarzeń. Rupert Sheldrake tłumaczy to właśnie przywołanym wcześniej polem morficznym. Twierdzi on, że zdarzenia rezonują tak samo, jak rezonuje dźwięk czy wibracja. Obszar, gdzie zachodzi ten rezonans, nazywa właśnie polem morficznym. David Bohm, laureat Nagrody Nobla, wyjaśnia zaś ten fenomen tym, że każdy ważny aspekt zwiniętego porządku wszechświata rozwija się w każdej chwili w czasie tworząc teraźniejszość. Następna chwila jest rozwinięciem innego aspektu i tak dalej. Tak jak fale na oceanie. Każda płynąca fala jest falą niezależną, po niej pojawia się następna. Na każdą następną falę wpływ ma fala wcześniejsza. Fale, kiedy się już wypełnią, zostają pochłonięte przez ocean. Każda kolejna fala będzie więc podobna do wcześniejszej, choć nieco odmienna. Każdy więc moment chwili obecnej zawiera projekcję fal dziejów przeszłych. Cały czas istnieje więc powielanie form z przeszłości. I my, jako uczestnicy życia i jako społeczeństwo, tej cykliczności podlegamy. Choć pamiętajmy, że na oceanie co dziewiąta fala jest większa. Greg Braden w swojej książce Czas fraktalny podaje nawet wzory, według których można policzyć, znając datę dramatycznych wydarzeń z historii, czas, kiedy przyjdzie ta większa fala, kiedy będzie wzmocniony potencjał, aby podobne wydarzenie mogło się wypełnić. Trący się ogień rozpala się ponownie wielkim płomieniem, kiedy mocniej zawieje wiatr historii. Chodzi więc o to, aby żar dziejów był wygaszony do końca. Byśmy byli jak woda, kiedy tworzy obraz otaczającej ją rzeczywistości, czy jak wygaszony ogień, który nie może być wzniecony nawet przez ostry wiatr. Póki jednak tak nie jest, musimy zdiagnozować przyczynę i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest z naszą naturą, że stale trzyma żar i tak wrażliwa jest na wysoką falę. Masaru Emoto w swojej książce Tajemnice wody pisze, że zasadniczo jesteśmy wodą. Gdy zaczynamy życie jako płód w łonie matki, jesteśmy w 99% wodą. Tuż po urodzeniu woda stanowi 90% naszego ciała. Potem zawartość wody w organizmie spada i kiedy osiągamy wiek dojrzały, wynosi 70%. Woda to klucz do odkrycia tajemnic wszechświata. W wodzie odbijają się wydarzenia z całego życia człowieka. Jednostka i społeczeństwo tworzą jakby ogromny ocean. Dodając kroplę do oceanu, uczestniczymy w budowie życia społeczeństwa. Emoto, jako pierwszy na świecie, wykonał zdjęcia kryształów wody. To, co jest niezwykłe w jego odkryciu, to to, że udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że woda ma pamięć oraz to, że woda bardzo wyraźnie reaguje na naszą świadomość, jak również, że woda reaguje na nasze słowa. Słowa zarówno na te wypowiadane, jak też na te zapisane. Udowodnił, że istnieje bliska relacja pomiędzy kryształami a duszą ludzką, jakby zawierały klucz do bram świadomości, niezbędnej do zrozumienia życia. Woda potwierdza prawa mechaniki kwantowej. Wszystko we wszechświecie wibruje, przy czym każda rzecz wibruje z własną częstotliwością. Lata badań nauczyły mnie, że jest to fundamentalna zasada wszechświata. Wibracją jest nawet stół, krzesło i moje ciało. Że forma nie jest różna od pustki, a pustka nie jest różna od formy. Co jakby potwierdza teorię istnienia pól morficznych Ruperta Sheldrake. Emoto pisze dalej, że wszyscy mamy zdolność odbierania wibracji innych ludzi. Osoba przeżywająca wielki smutek wysyła wibracje smutku, a ktoś zawsze radosny i w pełni cieszący się życiem wibracje odpowiadające temu stanowi. Człowiek kochający wysyła wibracje miłości, a od złego płynie wibracja zła. Ta sama zasada stosuje się do przedmiotów i miejsc. Są miejsca, gdzie często zdarzają się wypadki. Miejsca, gdzie kwitnie biznes. I takie, gdzie czujemy się szczęśliwi. Wszystko wibruje własną częstotliwością. Dodajmy więc, że jeśli coś wibruje, to wydaje dźwięk. Dźwięk zaś, jako wyższa forma rzeczywistości, ma szczególne znaczenie w naturze. Używamy instrumentów, aby wywołać dźwięki, które mają wprowadzić nas w świat szczególnej rzeczywistości, w świat naszego ducha. Greg Braden w swojej książce Czas fraktalny dowodzi istnienia właśnie czasu fraktalnego. W książce czytamy: w każdym przypadku ów początek, wydarzenie ziarna, ustala warunki, które będą się powtarzać przy różnych przyszłych datach. Jako wydarzenie ziarna definiuje on wydarzenie, które miało bardzo istotny wpływ na impulsy cierpienia, na engramy. Rozumiejąc naturalne rytmy i cykle, możemy obliczyć, kiedy podobne warunki i wydarzenia będą się powtarzać przez całe cykle czasu. Zatem pytanie brzmi, czy to możliwe, że wszystko, od wojny i pokoju pomiędzy narodami, do miłości i bolesnych przeżyć życiowych, zaczęło się od wydarzenia ziarna gdzieś w odległej przeszłości? Bom zaś w wywiadzie w książce Ruperta Sheldrake Nowa teologia mówi: interesujące jest to, że energia potencjału kwantowego ma taki sam efekt niezależnie od jej intensywności, tak iż nawet na dużą odległość może ona wywoływać silne skutki. Porównalibyśmy to do statku prowadzonego przez radar. Radar przenosi formy. To tłumaczy, dlaczego przenosimy nie tylko engramy przeszłych traumatycznych wydarzeń, ale również w naszym wypadku odległy w czasie charakter Słowian. Teraz, kiedy już wiemy, czym są bodźce przyczynowe, zastanówmy się przez chwilę, czym są bodźce przyczynowe bólu. Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Święty Łukasz: jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Arystoteles. Podziały. Ten nasz podział nieustanny, który dzieli niczym noże, mówiąc szczerze, jest naganny, bowiem dzieli to, co może. Także dzisiaj dwa są światy, jeden czarny, drugi biały. Jakby dzień miał dwie aż daty, wyciosane z twardej skały. Z jednej strony jest tradycja, a zaś z drugiej bieg do przodu. Zda się jakaś supozycja, że to wykwit z rany wrzodu. A zaś podział my i oni jest lamentem oraz łzami, więc ojczyzny nikt nie broni, tak jak czerń przed rozbiorami. Wtedy również były sztormy, ciągle kłótnie i podziały, o tradycje, o reformy i niezgody wichry wiały. Strony wtedy swoją racją zabijały rację stanu, a z miłości imitacją byli tym, czym głos wulkanu. Dziś podobnie, o mój Boże, zawsze z racją po swej stronie. Niech ojczyźnie ktoś pomoże, bo w podziałach bólu płonie. A na koniec czas wyjaśnić, czym jest postęp, czym tradycja, by się mogło nam rozjaśnić, boć to nasza repetycja. Cóż, tradycja jak żarpieca, do wypieku służy chleba. Gdy zaś jako jest forteca, wtedy truje jak ameba. Oraz tak jak w ziemi woda, która życie nowe rodzi, taka bowiem jej uroda, że w nadmiarze zawsze szkodzi. Jak tłumaczy Jonathan Haidt w książce Prawy umysł, rozum jest sługą intuicji i emocji. Dlatego tak niewielką rolę odgrywa przy wymianie argumentów logika. Dlatego też, co jest ważne w polityce, ale również w życiu, aby pozyskać sojusznika, nie należy oddziaływać na jego umysł, lecz tylko na jego emocje. Nie sposób bowiem nakłonić kogokolwiek do zmiany zdania przez podważanie jego argumentów. Chcąc więc pozyskać przeciwnika, należy zwracać się do jego konia, nie do jego jeźdźca, bowiem niezależnie od tego, jak logiczne będą nasze argumenty, z pewnością nie skłonią jeźdźców do zmiany drogi. Przywołuję konia, ponieważ osoba ludzka w literaturze porównywana jest do jeźdźca, wozu i konia, którzy poruszają się bez lejców. Lejce posiada tylko osoba uduchowiona. Koń tutaj oznacza naszą podświadomość i emocjonalność. Jeździec to umysł, a wóz to ciało. Jeździec siedzi na wozie i jest niewolnikiem konia i wozu, a ponadto jest niezwykle uważnym sługą konia, który tłumaczy poprzez swoje myśli każdy krok konia. Koń jest zawsze pierwszy i niezależny. To nasza emocja decyduje, jakie jest myślenie, które ma za zadanie wyjaśnić powstałą emocję. Podobnie jak rzecznik prasowy rządu wyjaśnia wszystko, co rząd robi, nie mając żadnego wpływu na pracę rządu. Będąc więc w zgodzie z tym procesem, nie tylko nie jest zasadne mówienie „nie masz racji”, ale jest to zgubne dla procesu porozumienia w konflikcie. Emocja potrzebuje szacunku i troski. Należy więc okazywać szacunek, serdeczność i otwartość. Jonathan Haidt pisze: jeśli w ogóle jest jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Tylko empatia może być antidotum na przeciwność ocen, ponieważ ocen moralnych dokonuje koń, czyli nasza podświadomość. Emocjonalność. O tych sprawach pisał już Sokrates. Odwołując się do analogii, sprawiedliwość jednego człowieka jest tym samym, co sprawiedliwość w mieście. Dowodzi on, że miasto sprawiedliwe to takie, które wyróżnia się harmonią, współpracą, podziałem pracy. W mieście niesprawiedliwym korzyść jednej grupy jest stratą dla drugiej grupy, gdzie obie grupy, spiskując przeciwko sobie, doprowadzają do tego, że miasto jest wewnętrznie podzielone. Sokrates również radzi, że aby miasta ustrzec przed chaosem bezwzględnego egoizmu, należy oddać je w zarządzanie filozofom, ponieważ tylko oni będą dążyli do tego, co jest naprawdę dobre, nie zaś do tego, co jest dobre dla jednych. Platon, uczeń Arystotelesa, uważał zaś, że rozum nie nadaje się do rządzenia, bowiem jego specjalność to poszukiwanie uzasadnień, a nie poszukiwanie prawdy. Dobro, piękno i etyka to jest trójca nad trójcami, bo gdy mieć jest bez płomyka, wtedy być jest zawsze z nami. Lecz gdy myśl ma mieć w swym sedno, jak też z siłą idzie w parze, a z umysłem tworzy jedno, to kreuje lęk w nadmiarze. Wiedza o procesach myślenia to jak nowy i jeszcze nieprzebadany kontynent. To jeszcze okres, kiedy Ziemia jest płaska. W naszej kulturze osiągnęliśmy biegłość w pociąganiu innych do odpowiedzialności i sprawnie poruszamy się w świecie, w którym inni mają ponosić odpowiedzialność za nasze postępki. Nieźle sobie również radzimy przy podważaniu cudzych twierdzeń, a jeśli chodzi o własne przekonania, to traktujemy je jako własność, niemal jak własne dziecko. Inwestujemy wiele, aby uzasadnić własny punkt widzenia, nie zaś, aby odkryć prawdę. Dlatego tak wielu oszukuje. Jak już powiedziane było wcześniej, procesy demokratyczne budowane są na emocjach. Do emocji więc kierowana jest wszelka argumentacja wyborcza. Przyjrzyjmy się więc emocjonalności bliżej. Jonathan Haidt zastanawia się, czy istnieją genetyczne podstawy ideologii, jeśli możliwa jest zmiana orientacji politycznej w dorosłym życiu. Pisze on: aby odpowiedzieć na to pytanie, warto powrócić do definicji pojęcia wrodzony, czyli zorganizowany przed doświadczeniem. Geny kierują procesem konstruowania mózgu w łonie matki. Ów pierwszy szkic zmienia się jednak pod wpływem doświadczeń dziecięcych. Aby zrozumieć źródła ideologii, trzeba przyjąć perspektywę rozwojową, zaczynając od genów, a kończąc na dorosłym człowieku. I tak po badaniach australijskich naukowców, którzy odkryli kilka genów, które różnią się u liberałów i konserwatystów. Większość tych genów była powiązana z działaniem neuroprzekaźników, zwłaszcza glutaminianu i serotoniny, które uczestniczą w reakcji mózgu na zagrożenie i lęk. Odkrycie to jest zgodne z wynikami wielu badań, które wykazały, że w porównaniu z liberałami konserwatyści przejawiają silniejsze reakcje na sygnały niebezpieczeństwa, między innymi na zagrożenie zarazkami i skażeniem, a nawet na słabe zagrożenie, takie jak nagłe pojawienie się białego szumu. Inne badania wykazały geny powiązane z receptorami innego neuroprzekaźnika, dopaminy, którą od dawna kojarzono z poszukiwaniem wrażeń i otwartością na doświadczenie, jedynymi z najlepiej udokumentowanych korelatów liberalizmu. Te dwie cechy należą do najważniejszych czynników osobowościowych, które, jak wykazały liczne badania, różnią liberałów od konserwatystów. Na przykład konserwatyści silniej reagują na sygnały przypominające o śmierci, zaś liberałowie wykazują mniejszą potrzebę porządku, struktury i zamknięcia. Konserwatyści też uzyskują nieco niższe wyniki na skalach empatii, a co za tym idzie, mogą być mniej poruszeni opowieścią o cierpieniu i ucisku. Profesor Jerzy Wetulani na wykładzie Światy równoległe dowodzi ponadto, że jak wykazały badania, osoby o poglądach konserwatywnych dorastały w dzieciństwie bez przyjaciół lub bardzo nielicznymi. W przeciwieństwie do liberałów, którzy dorastali w tym okresie mając licznych przyjaciół, czyli badania, które opisuje Jonathan Haidt, przejawiają się w dzieciństwie zachowaniami, o których mówi profesor Jerzy Wetulani. Autor Prawego Umysłu przedstawia też bardzo ciekawą opowieść o rodzeństwie, w którym geny chłopca oznaczały się nieco wyższym poziomem wyczulenia na sygnały zagrożenia i trochę słabszą niż przeciętna skłonnością do czerpania przyjemności z nowych doświadczeń. Geny jego siostry konstruowały mózg o odwrotnych ustawieniach. Dzieci wyrastały w jednym domu i chodziły do jednej szkoły, stopniowo jednak budując sobie inne światy. Jej brat przez wielu był chwalony jako wzorowy uczeń. Bez trudu przystosował się do rygorów szkoły, siostra częściej popadała w konflikty. Gdy rodzeństwo poszło do średniej szkoły i zaczęło interesować się polityką, można było już zauważyć różnice pod względem wybieranych zainteresowań. Siostra zapisała się do klubu dyskusyjnego. Chłopak angażował się w działalność miejscowego kościoła. Jedno z badań wykazało, że kobiety, które w dorosłym życiu określały siebie jako liberalne, w przedszkolu były uważane jako odznaczające się cechami powiązanymi z brakiem wyczulenia na sygnały zagrożenia i z poszukiwaniem nowości jako bardziej ciekawe świata, elokwentne i samodzielne, ale też bardziej stanowcze i mniej posłuszne. Jonathan Haidt wyjaśnia również terminy lewica i prawica. Terminy te znane są od 1798 roku, kiedy to na posiedzeniu francuskiego Zgromadzenia Narodowego delegaci, którzy opowiedzieli się za zachowaniem istniejącego starego porządku, usiedli po prawej stronie sali obrad, natomiast ci, którzy opowiedzieli się za zmianami, usiedli po jej lewej stronie. Od tej pory termin prawica oznacza, tak jak było, konserwatyzm, lewica zaś liberalizm jako nowatorstwo, czyli zmiany. W 1798 roku te podziały były uproszczone. Później lewica została zawłaszczona przez komunistów, którzy postrzegali siebie jako tych dążących do pozytywnych zmian. Prawicę zaś jako skrajnych konserwatystów. Dziś po badaniach opisanych przez cytowanego już Jonathana Haidta w książce Prawy Umysł wiadomo, że jeden i drugi nurt dla zrównoważonego rozwoju kraju są potrzebne jak żagiel, który jacht pcha do przodu, jak balast, który ten jacht utrzymuje w pionie. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nasze postawy polityczne w dorosłym życiu są zdeterminowane genetycznie. Natura więc w swojej pełni zaoferowała nam, ludziom, takie cechy jak chińskie yin i yang. I jak wzajemne oddziaływanie yin i yang są przyczyną powstawania i zmian wszystkich rzeczy, tak dwie komplementarne predyspozycje, prawicy i lewicy, jak pierwiastek męski i żeński, są konieczne, aby uzupełnić się do całości i budować rozwój kraju. Dychotomiczne z natury prawica i lewica są jak dwie strony potencjału, jak dwa końce tego samego odcinka. Jeden i drugi koniec są potrzebne, aby istniała całość. Istnieją, od kiedy istnieje świadomość przyszłości. Czyli te dwa potencjały zostały nam podarowane przez naturę, jak dół i góra, przeszłość i przyszłość. I jak dzień i noc, ale jak również jak zamiar i cel, czy wreszcie jak życie i śmierć. Walcząc z celem, zniszczymy zamiar. Jeśli zaś walczyć będziemy ze śmiercią, lękiem, rozwiniemy lęki, wywołamy choroby i unicestwimy życie. We wszelkiej dychotomii znalezienie modus vivendi jest konieczne, jeśli chcemy żyć w lepszym świecie i lepszym państwie. Do powyższych wniosków można dojść nie tylko empirycznie, ale też rozumowo, ponieważ jeśli w obszarze fizycznym jest wszechobecna dychotomia, to należy oczekiwać, że również taka dychotomia występuje w obszarze duchowym. Idąc dalej, w myśl prawa fraktali jest ona obecna również w tym, co nazywamy boską matrycą, inaczej również matrycą Plancka. I podlega oddziaływaniom prawa polamorficznego, zdefiniowanego przez Ruperta Sheldrake'a. Należy również oczekiwać, że oddziaływanie tego pola morficznego będzie większe na ten potencjał, który ma większe prominencje lękowe, czyli jak wykazały badania Heita, dla prawicy. Prawica więc będzie miała większą podatność do tworzenia okoliczności, które wcześniej już się wydarzyły, do powtórzenia szczególnie tej przeszłości, która pozostawiła silne engramy. Kłótnia. Zawsze, w swym porządku, przeciwieństwem jest miłości. Brak w niej prawdy i rozsądku jest dziurą duchowości. W niej emocja, jak w wulkanie zdawać sobie trzeba sprawę, że nieważne co się stanie, to wylewa wrzącą lawę. No a potem po wybuchu, kiedy lawa jest już twarda, w każdym z mówców ich odruchów jest już niechęć i pogarda. Cóż, zobaczmy w telewizji tych, co w studio dyskutują, którzy bronią swojej wizji, jak też słowem się linczują. Ile w nich jest wywyższenia, walki, gniewu i próżności. Ile w głosie pychy brzmienia, ile w nich jest również złości. Ach, jak bardzo mi się marzy, byśmy siebie szanowali, byśmy swoich adwersarzy już na pal nie nawlekali. Och, żałuję, cóż poradzę, że lubimy być okrutni. Ale gdybym posiadł władzę, to zakazałbym już kłótnić.